Nationaal.
Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest niedziela, 22 czerwca 2008 roku. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Drakunowa i nasza realizatorka Laurence. Po dzienniku, w którym udział wezmą Piotr Osochowicz i nasza korespondentka na Białorusi, Joanna Niemczynowska, usłyszą Państwo m.in. przegląd tygodników Piotra Buńskiego i magazyn Anny Rzeczyckiej Polska we Francji. To najważniejsze doniesienia dnia, mówi Pary Szerefi. Przywódca opozycji w Zimbabwe i zwycięzca pierwszej tury wyborów prezydenckich Morgan Tsvangirai oświadczył dzisiaj, że wycofuje się z drugiej tury tych wyborów, przewidzianej na 27 czerwca. Nie może bowiem wymagać od wyborców, by narażali życie, uczestnicząc w niej i głosując na niego. Wycofujemy się z tej parodii procesu wyborczego, oświadczył Tsvangirai na konferencji prasowej w Harare, stolicy kraju, przypominając, że w pierwszej turze 29 marca jego partia MDC również odniosła zwycięstwo. W głosowaniu tym rządząca partia prezydenta Mugabego, ZANU-PF, straciła większość w parlamencie, a sam Mugabe przegrał z szefem opozycji. Oficjalna komisja wyborcza zwlekała przez cały miesiąc z ogłoszeniem rezultatu wyborów prezydenckich, po czym wbrew uprzednim informacjom opozycji ogłosiła konieczność odbycia drugiej tury, odmawiając Morganowi Tsvangirai większości absolutnej. Tsvangirai przypomniał, że od tego czasu zagrożony reżim Mugabego rozpętał w kraju coś w rodzaju wojny domowej. 86 stronników opozycji zostało zamordowanych, 10 tysięcy osób odniosło rany, 20 tysięcy domów spłonęło, 200 tysięcy osób musiało uciekać z miejsca zamieszkania. Kandydat ZANU-PF ogłosił wojnę, wykazując, że wyżej ceni sobie kule niż kartki wyborcze, powiedział przywódca opozycji. 84-letni Mugabe wielokrotnie mówił, że opozycja dojdzie do władzy w Zimbabwe po jego trupie, a jeszcze w piątek oświadczył, że tylko Bóg może go pozbawić władzy, gdyż to on mu ją powierzył 28 lat temu, gdy kraj odzyskał niepodległość. Tsvangirai zwrócił się do ONZ-u i Organizacji Państw Afrykańskich o interwencję i wstrzymanie w Zimbabwe ludobójstwa, jak się wyraził, informując, że prezydent Południowej Afryki Thabo Mbeki, jeszcze do niedawna niezłomny sojusznik Mugabego, nie przedstawił mu żadnej propozycji powołania rządu jedności narodowej. Prasa południowoafrykańska podała taką wiadomość, informując, że Tsvangirai zgodził się na tę koncepcję. Sam Mugabe jednak nie udzielił żadnej odpowiedzi. Jego minister sprawiedliwości, Patrick Chinamasa, oświadczył ze swej strony, że opozycja wycofała się z wyborów, by uniknąć upokarzającej porażki. Sekretarz generalny MDC, Tendai Biti, prawa ręka kandydata opozycji, siedzi obecnie w więzieniu pod pretekstem zdrady narodowej, za co grozi mu kara śmierci. Sąd w Harare przedłużył mu areszt do 7 lipca. Mówi Pary Szerefi. 5 młodych ludzi aresztowano, ich ofiara walczy w szpitalu o życie, a mer 19 dzielnicy Paryża zwrócił się do prefektury o wzmocnienie sił policji w swoim sektorze, po tym jak w dniu wczorajszym doszło tam do tragicznego wypadku, przypuszczalnie na tle antysemickim. 17-letni paryżanin żydowskiego pochodzenia został brutalnie pobity przez 30 młodych ludzi pochodzenia afrykańskiego, jak pisze Reuters, wedle policji tylko dlatego, że miał na głowie typową myckę. Świadkowie twierdzą, że doszło do użycia prętów żelaznych, czego policja dotąd nie potwierdziła. Ofiara ma jednak połamane żebra, poważne obrażenia głowy i leży w szpitalu Koszena na reanimacji. Socjalistyczny mer informuje, że do licznych ostrych starć między młodzieżą pochodzenia afrykańskiego i arabskiego, a młodymi Żydami dochodzi w dzielnicy już od pewnego czasu. Różne organizacje twierdzą, że okolice parku Butchomo stały się ostatnio terenem licznych napaści na młodzież żydowską na tle walki o kontrolę nad tym terytorium. Prezydent Sarkozy, który właśnie przybył do Izraela z wizytą oficjalną, dał wyraz swemu głębokiemu oburzeniu.
Prezydent Algierii Abdelaziz Bouteflika nadal nie chce uchylić rąbka tajemnicy i otwarcie powiedzieć, czy Algieria weźmie udział w zapowiadanym na 13 lipca w Paryżu wielkim spotkaniu Unii Śródziemnomorskiej. Nie skłonił go nawet do tego przebywający w Algierze premier Francji François Fillon. Obaj mężowie stanu rozmawiali przez prawie 2,5 godziny. Przy rozmowie tej obecny był też premier Algierii Abdelaziz Belkhadem. Rozmawialiśmy o stosunkach dwustronnych i o stosunkach wielostronnych, takich jak na przykład Unia Śródziemnomorska. Rozmowy były bardzo szczere. Między Paryżem a Algierem udało nam się wprowadzić klimat całkowitego zaufania, powiedział po spotkaniu premier Francji. Natomiast zapytany bezpośrednio o swą obecność, o obecność Algierii na paryskim szczycie śródziemnomorskim, Buteflika odpowiedział enigmatycznie: wszystko w swoim czasie. Depesze przypominają, że bliski sercu francuskiego prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego projekt Unii Śródziemnomorskiej zdecydowanie bojkotuje niedawno podejmowany w Paryżu libijski szef pułkownik Muammar Kaddafi, twierdząc, że jest to policzek dla krajów leżących nad Morzem Śródziemnym. Do Paryża ma natomiast przyjechać prezydent Syrii Bashir al-Assad. Prezydent Sarkozy zaprosił Assada do wzięcia udziału w uroczystościach związanych ze Świętem Narodowym Francji 14 lipca. Przywódca syryjski zgodził się tym chętniej, że podczas francuskiej parady wojskowej nie będzie byłego prezydenta Jacques'a Chiraca, który jest odwiecznym wrogiem władz syryjskich.
Mówi Paryż RFI. Premier Luksemburga Jean-Claude Juncker uprzedził dzisiaj w wywiadzie dla niedzielnego wydania popularnego dziennika niemieckiego Bild am Sonntag, że Unia Europejska nie da sobie rady bez traktatu lizbońskiego, odrzuconego kilka dni temu w referendum przez Irlandczyków. Wychodząc z założenia, że traktat w końcu wejdzie w życie, nie wiemy tylko kiedy, powiedział Juncker. Jeżeli bowiem do tego nie dojdzie, Unia nie będzie w stanie funkcjonować. Juncker wykluczył ewentualność jakiegokolwiek jej rozszerzenia przed wprowadzeniem traktatu, gdyż nawet teraz już przy 27 członkach nie pozwala na to traktat nicejski. W przyszłości Jean-Claude Juncker nie wykluczył możliwości organizacji referendum na szczeblu ogólnoeuropejskim z pytaniem dotyczącym członkostwa w Unii w zamian za rezygnację z pewnych żądań i uprawnień. Jego zdaniem pozwoliłoby to wyjaśnić sytuację, gdzie połowa Europejczyków życzy sobie silniejszej Unii, podczas gdy druga połowa jest przeciwnego zdania. Mówi Paryż RFI z Mińska. Po 5-dniowej wizycie papieskiego ministra spraw zagranicznych korespondencję nadesłała dla nas Joanna Niemczynowska.
Dzisiaj zakończyła się 5-dniowa wizyta na Białorusi sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Tarcisio Bertone. Pierwszym ważnym wynikiem tej wizyty było oświadczenie rządowego pełnomocnika do spraw religii i narodowości Białorusi Leonida Hulaki o gotowości zawarcia porozumienia z Kościołem katolickim na wzór już istniejącego z Białoruską Cerkwią Prawosławną. Praca nad projektem tego dokumentu ma rozpocząć się jesienią tego roku. Porozumienie to pomogłoby uregulować prowadzenie duszpasterstwa w wojsku, więzieniach i szpitalach, a przede wszystkim uregulować status pracujących tu księży z zagranicy, z których większość jest z Polski. Obecnie relacje między państwem a Kościołem katolickim na Białorusi są utrudniane przez przepisy wykonawcze. Na przykład według najnowszych przepisów ksiądz obcokrajowiec starający się o wizę pobytową na Białorusi musi przedstawić zaświadczenie o wyższym wykształceniu, a powodem odmowy wizy może być nawet nieznajomość języków państwowych rosyjskiego lub białoruskiego. Dowodem kardynalnej zmiany w stosunkach Białoruś-Watykan było przekazanie kardynałowi Bertoniemu przez Aleksandra Łukaszenkę zaproszenia do złożenia oficjalnej wizyty na Białorusi dla Benedykta XVI. Prezydent Białorusi, rozmawiając z wysłannikiem Stolicy Apostolskiej, przestrzegł działaczy tutejszej opozycji, by nie próbowali nadać tej wizycie zabarwienia politycznego. Powiedział jednak, że będzie bardzo zadowolony, gdy poprzez wizytę sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej stosunki między Białorusią a Europą Zachodnią ulegną poprawie. Warto wspomnieć, jakim echem medialnym odbiła się 2 lata temu na Zachodzie sprawa nieprzedłużenia białoruskich wiz pobytowych 7 księżom z Polski za rzekome angażowanie się w sprawy polityczne. Stosunki państwo-kościół zaczęły się poprawiać w listopadzie ubiegłego roku, kiedy to zwierzchnikiem kościoła katolickiego na Białorusi został biskup Tadeusz Kondrusiewicz. Pochodzący z Grodna, po wieloletniej pracy na Białorusi i w Moskwie jako administrator apostolski dla katolików we wschodniej części Rosji, biskup Kondrusiewicz w ciągu kilku miesięcy dyplomatycznie i skutecznie przyczyniał się do zmiany stosunku Aleksandra Łukaszenki do kościoła katolickiego na Białorusi. Trzeba powiedzieć, że według danych oficjalnych katolicy stanowią tu 14% mieszkańców kraju i są drugą co do liczebności grupą wyznaniową po prawosławiu. To właśnie białoruscy katolicy w wyjątkowy sposób przeżywali wizytę kardynała Tarcisio Bertone podczas mszy świętych w katedrach w Pińsku, Grodnie i stolicy Białorusi Mińsku, skąd transmisję telewizyjną na żywo mogły oglądać dzisiaj rano tysiące wiernych w kraju. Ważnym dla nich wydarzeniem było też poświęcenie przez wysłannika Stolicy Apostolskiej kamienia węgielnego pod budowę kościoła pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Mińsku. Jak poinformował kardynał Tarcyzio Bertone, relacje z tego pobytu na Białorusi przedstawiono będzie Benedyktowi XVI jutro po południu. Z Grodna dla sekcji polskiej RFI mówiła Joanna Niemcnowska.
Na Białorusi jest również nowy prezydent Rosji, Dmitry Miedwiediew, który podjął rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką w kwestii współpracy energetycznej. Obaj mężowie stanu złożyli w Brześciu hołd ofiarom II wojny światowej i powrócili do starego projektu zjednoczenia obu państw. Miedwiediew oświadczył, że skoro mieszkańcy Rosji i Białorusi mówią jednym i tym samym językiem, nie należy zawieść ich nadziei. Jak jednak podkreślił rzecznik Kremla, konieczny jest powrót do zasad rynkowych w stosunkach gospodarczych i handlowych, co oznacza dla Moskwy po prostu wielkie podwyżki cen na dostawy gazu. Białoruś chciałaby zwolnić nieco tempo tych podwyżek zmierzających do cen światowych. Unia między obu państwami została podpisana 11 lat temu i chwilowo pozostała tam, gdzie położono owe podpisy, to jest na papierze, brak bowiem fundamentalnego aktu konstytucyjnego. Rosyjska partia liberalna Jabłko wybrała sobie nowego przywódcę po dymisji Grigorija Jawlińskiego, który ją założył. Został nim wyznaczony przez Jawlińskiego na swego następcę Siergiej Mietrochin. Partia jest osłabiona i podzielona na tle wieloletnich porażek wyborczych. Od 5 lat Jabłko nie ma przedstawicielstwa w Dumie. Podobnie jak wiele innych ugrupowań twardej opozycji wobec Putina, który wedle AFP oczyścił rosyjską scenę polityczną z frontalnych oponentów. Młode pokolenie działaczy domaga się sojuszu, czy wręcz połączenia z równie osłabioną partią liberalną SPS. W Berlinie doszło do aresztowania jednego z przywódców mafii rosyjskiej w ramach szeroko zakrojonej operacji policji hiszpańskiej, godzącej w jeden z czterech największych rosyjskich gangów. Tagesspiegel poinformował, że 55-letni gangster obłożony był europejskim nakazem aresztowania. W ostatnich dniach z rozporządzenia hiszpańskiego sędziego śledczego Baltazara Garsona aresztowanych zostało około 20 rosyjskich bandytów, w tym Gennadij Pietrow, uchodzący za herszta bandy pod dumną nazwą Tambowskaja Małyszewskaja. Mówi Paryż RFI. Agencje przypominają przypadającą w najbliższy wtorek 60. rocznicę słynnego mostu powietrznego, którym siły sojusznicze przełamały wprowadzoną przez Stalina blokadę Berlina Zachodniego. Decyzja została podjęta 24 czerwca. Nazajutrz z bazy sił amerykańskich pod Frankfurtem dyswertowały pierwsze samoloty, które uratowały 2,5 miliona Berlińczyków. Odbywano 200 lotów dziennie z różnych baz. W sumie do 20 września 1949 roku odbyło się ich grubo ponad ćwierć miliona. Samoloty przetransportowały niespełna 800 tysięcy ton węgla, 400 tysięcy ton żywności, setki tysięcy paczek, tysiące ton papieru gazetowego, w sumie prawie 2,5 miliona ton z różnych baz w Niemczech Zachodnich, przelatując trzema korytarzami powietrznymi otwartymi na mocy porozumień sojuszniczych. 20 tysięcy Berlińczyków zbudowało w rekordowym tempie niespełna 3 miesiące nowe lotnisko w strefie francuskiej, działające po dziś dzień, Tegel. Małym Berlińczykom zrzucano z samolotów na spadochronach czekoladę i cukierki. W czasie tej gigantycznej operacji zginęło 80 osób, głównie w wyniku wypadków lotniczych. Byli to piloci. Wojskowy zarządca amerykański Niemiec Lucius Clay ofiarował Berlińczykom 10-tonowy dzwon wolności, kopię filadelfijskiego oryginału, na co złożyło się 17 milionów Amerykanów w hołdzie dla bohaterskiego miasta. Gdy Sowieci odstąpili od swego, wolny Berlin począł gromadzić znaczne zapasy, by nie dać się znów zaskoczyć. Tysiące ton regularnie odnawiano i ukryto w tajnych miejscach aż po dzień wyzwolenia i upadku muru berlińskiego. Cały ten zapas rozdano wówczas jako pomoc humanitarną. Blokada i jej pokonanie przypieczętowały sojusz niemiecko-amerykański i ostatecznie przekonały Niemców co do rzeczywistego charakteru reżimu komunistycznego, pisze AFP. Stalin wprowadził blokadę, by uniemożliwić połączenie trzech zachodnich stref okupacyjnych w tak zwaną trójstrefę, trizon, i anektować Berlin Zachodni. Most powietrzny był pomysłem tak zuchwałym, że Sowieci sądzili zrazu, że to blef. W październiku zamknięte zostanie ostatecznie historyczne w tym względzie lotnisko Tempelhof, co uczci wówczas wielka uroczystość. Tygodniki przejrzał dla Państwa Piotr Błoński. Wszystkie
francuskie tygodniki nadrabiają opóźnienie wynikłe z rytmu ich publikacji. Zamykając poprzednie wydanie, redakcje nie znały bowiem wyników irlandzkiego referendum. Może to i dobrze. Komentarze są przemyślane i ujawniają główne tendencje refleksji francuskich środowisk nad przyszłością polityczną Unii Europejskiej. Po wypełnieniu najwyższego ideału, jakim było zagwarantowanie pokoju, pisze Christophe Barbier w L'Express, oraz wzniesieniu ekonomicznych katedr, jakimi są wspólny wolny rynek i wspólna waluta, sen o konstytucji był godny. Chodziło o to, by Unię Europejską zaopatrzyć choćby w minimalnym stopniu w skuteczny sposób użycia, w harmonijny mechanizm polityczny. Niestety, narody wcale nie pragną tej zegarmistrzowskiej Europy wypełnionej niezrozumiałymi trybikami i tajemniczymi średnimi ważonymi. Europy, w której o większości kwalifikowanej dyskutuje się tak jak niegdyś o płci aniołów. Europejczycy odrzucają także Europę technokratów, natrętnych norm i aroganckich bankowców. Z tego snu Europę gwałtownie przebudziło irlandzkie referendum z 12 czerwca, ale przebudziło ją także do rzeczywistości. To, czego oczekują obywatele, to od wielkich przedsięwzięć po drobne przyjemności Europa konkretu. Nie łudźmy się, dopowiada w Le Point Claude Imbert. Gdyby inne narody europejskie głosowały w referendum, wiele z nich głosowałoby podobnie jak Irlandczycy i niezależnie od postawionego pytania przelałoby do urn wyborczych nastroje dnia. Czy tak wizjonerski projekt jak nadanie Europie politycznego wymiaru na skalę światową, na skalę nowych olbrzymów planety, może być przedmiotem głosowania bezpośredniego, pomijającego sito analizy, jakie zapewnia parlamentarna reprezentacja? Czy może stawić on czoła zmediatyzowanej demagogii, która przy takich okazjach pasożytuje na ignorancji i zatruwa umysły? Jeśli nie wiesz, to głosuj na nie. Taki był najskuteczniejszy slogan irlandzkich nonistów. Trzeba jednak podkreślić, pisze z kolei Jacques Julliard w Le Nouvel Observateur, że noniści niekoniecznie są wrogami Europy. Podobnie ci, którzy niegdyś odpowiadali nie w referendach rozpisywanych za prezydenta de Gaulle'a, nie czuli się bynajmniej zdrajcami narodu. Wręcz przeciwnie, noniści właśnie dlatego, że Europę uważają za przybytek nieodwracalny, pozwalają sobie na podkładanie jej nogi. Notabene, irlandzcy wyborcy zachowują się dokładnie tak jak francuscy rolnicy. Europa nie takie rzeczy przeżyła, ciągnie Julliard, tylko że zamiast udoskonalonego regulaminu będzie musiała stosować paskudny traktat nicejski, świadectwo bezsilności i poniżenia Francji. A zatem wiele hałasu o nic? Nic podobnego. To, co obserwujemy, to fiasko strategii niemieckiej i angielskiej, które w przeciwieństwie do francuskiej od wewnętrznej restrukturacji preferują rozszerzanie bez opamiętania. I tu Julliard ujawnia swoje najgłębsze przekonanie. Regułę jednomyślności, analogicznie do dawnego polskiego liberum veto, jak pisze, zaowocowała Europą balansującą między śmiesznością a katastrofą. A przecież nie ma dla idei europejskiej przyszłości innej niż poprzez utworzenie bloku politycznego na skalę dzisiejszego świata. Do budowy takiego bloku powołane są te państwa, które rozpoczęły europejską konstrukcję. Francja, Niemcy, Włochy i Benelux, plus Hiszpania. Julliard nie tłumaczy, dlaczego w tym zespole nie zawarł na przykład Portugalii albo Austrii. Cytowany już felietonista L'Express, Christophe Barbier, ma podobne myśli. Na to, by pójść dalej, Europa musi być mniej szeroka. Jedność będzie silna w wypadku kilku państw, a nie 27. Na to, by iść szybciej, musi być bardziej zwarta. W fundamentalnych kwestiach, jak na przykład budżet, trzeba myśleć już nie o Unii, lecz o fuzji. Jest takie afrykańskie przysłowie, mówi José Manuel Barroso w wywiadzie dla L'Express. Chcemy iść szybko? Idźmy sami. Chcemy zajść daleko? Idźmy razem. Ja chcę, żebyśmy zaszli daleko, więc opowiadam się za tym, byśmy pozostali wszyscy razem i odrzucili Europę wielobiegową. Problemy, które miał rozwiązać traktat z Lizbony, są nadal aktualne. Dlatego trzeba kontynuować proces ratyfikacji. Barroso zaznacza zresztą w tym samym wywiadzie, że wynik referendum w Irlandii nie jest w niczym klęską Komisji Europejskiej. Komisja mówi, popiera wprawdzie tekst tego traktatu, ale został on wynegocjowany nie przez nią, tylko przez 27 rządów. Referendum irlandzkie, powtarza Barroso, nie odnosiło się ani do Komisji Europejskiej, ani do jej polityki. To rządy były i są odpowiedzialne za przekonywanie doń obywateli. Barroso zadaje też kłam twierdzeniu, że Europa straciła popularność wśród swoich obywateli. Najnowsze sondaże pokazują coś zupełnie przeciwnego, mianowicie najwyższą popularność od 10 lat. Ponadto obywatele deklarują, że mają większe zaufanie do instytucji europejskich niż do krajowych. Wyjątkiem są tylko kraje skandynawskie. Jacques Attali, odwieczny prezydencki doradca, który mylił się we wszystkich swych prognozach, tym razem wysuwa myśl, której realizacja zostałaby powszechnie przyjęta z wielką satysfakcją. Jak wynika z oporu przeciw projektom konstytucji, mówi, Europejczycy pragną konkretu. Pragną zrozumieć, w czym Europa może przyczynić się do zwiększenia ich poziomu i jakości życia, zatrudnienia, produkcji, ochrony środowiska oraz chronić od kryzysów finansowych, energetycznych czy klimatycznych. Pragną oni, by ewolucji instytucjonalnej towarzyszyły praktyczne postępy. Tego oczywiście nie da się zrobić bez silnego i dysponującego autorytetem rządu europejskiego. Skoro tak, trzeba zapewne spróbować tego dokonać w sposób pragmatyczny, z angielska. Zmienić zawartość, nie zmieniając prawa, lecz praktykę. Najbliższa okazja nasuwa się wraz z europejskimi wyborami w czerwcu 2009 roku. Albo odbędą się one jak zwykle i w każdym kraju na europejskiej patelni będzie się odsmażać te same problemy lokalne, które były przedmiotem poprzedniej krajowej kampanii wyborczej. Albo, przeciwnie, główne ugrupowania, czyli liberalno-konserwatywne i socjaldemokratyczne, zdefiniują swoje programy rządów unijnych na najbliższych 5 lat i wyznaczą swego czempiona, by je realizował. Poszczególnym rządom trudno będzie wtedy nie mianować zwycięzcy na stanowisko przewodniczącego komisji, która po wyborach zostanie powołana, i równie trudno będzie im narzucać niechcianą przez niego ekipę. Taka praktyka jest możliwa już w oparciu o obecnie obowiązujące teksty, a Francja, kończy Attali, powinna wykorzystać swoją prezydencję na to, by przygotować do niej swoich partnerów. Jest to największa przysługa, jaką mogłaby ona oddać Unii.
RFI Radio France Internationale.
19 i 20 czerwca w Brukseli odbyło się spotkanie na szczycie przywódców 27 krajów Unii Europejskiej. Obrady zdominowane zostały przez sprawę odrzucenia przez Irlandię traktatu lizbońskiego i kwestie ekonomiczne. Polska uzyskała na szczycie akceptację dla swojej propozycji Partnerstwa Wschodniego. Oto jak premier Rzeczpospolitej Polskiej Donald Tusk podsumował szczyt zaraz po jego zakończeniu w czasie konferencji prasowej.
Zakończyło się spotkanie Rady Europejskiej poświęcone wielu sprawom, ale kluczowe z punktu widzenia polskiej delegacji były trzy kwestie. Dwie, które stały się palącymi problemami Rady Europejskiej w związku z wydarzeniami ostatnich tygodni i dni. Mówię tutaj o kwestii referendum w Irlandii, a więc procesu ratyfikacji traktatu lizbońskiego i cen żywności i ropy. W tych dwóch sprawach Rada Europejska podjęła konkluzję. Po pierwsze, jeśli chodzi o referendum irlandzkie, zgodnie z założeniem, które my w Polsce przyjęliśmy natychmiast po ogłoszeniu wyników referendum, a to założenie przede wszystkim wynika z prawa europejskiego, a także z dobrego obyczaju. To znaczy Rada Europejska respektuje wyniki referendum i daje mandat Irlandii na przygotowanie wspólnej drogi, która wspólnej dla wszystkich państw Unii Europejskiej, która doprowadzi nas może w przyszłości do szczęśliwego finału. To oznacza, że Rada Europejska dała sobie czas Irlandii do października. W październiku dojdzie do ponownego spotkania poświęconego kwestii ratyfikacji i my tam będziemy wszyscy z dużym zainteresowaniem wysłuchiwali propozycji czy informacji ze strony irlandzkiej, ale warto mieć też świadomość, że proces ratyfikacji to także działania w innych krajach europejskich. Uznano, że intencją Rady Europejskiej jest, aby proces ratyfikacji postępował w tych krajach, gdzie jeszcze nie został zakończony. Jeśli chodzi o kwestie cen ropy i żywności, to oczywiście politycy, liderzy państw europejskich zdają sobie sprawę, że nie mają bezpośredniego wpływu na natychmiastowe, korzystne zmiany w tej kwestii. Ale jedno można chyba dzisiaj śmiało powiedzieć. Dokonał się w racji zmian na światowych i europejskich rynkach żywności, dokonał się pewien przełom w myśleniu, a za tym poszły także pierwsze konkluzje, pierwsze propozycje decyzji. Mówię tutaj o tym, o pewnej zmianie filozofii w dziedzinie produkcji rolnej. Wiele, wiele lat temu, kiedy powstawała Unia Europejska i jeszcze stosunkowo niedawno, celem działania Unii Europejskiej w tej dziedzinie było limitowanie produkcji po to, by utrzymać ceny na poziomie sensownym, to znaczy elementarnej opłacalności dla producentów. Dzisiaj mamy problem nie z nadmierną podażą, tylko z nadmiernym popytem i dlatego podjęto pierwsze decyzje, które wyraźnie wskazują na zmianę tej części filozofii polityki rolnej Unii Europejskiej, a więc mówię tutaj o refundacji wywozu żywności, kwotowaniu mleka, podniesiono kwoty, będziemy podnosili kwoty mleczne, kwestia ziemi leżącej odłogiem, a więc na 2008 i prawdopodobnie także w przyszłości ilość ziemi, która leży odłogiem w Unii Europejskiej będzie zdecydowanie mniejsza. Wszyscy zrozumieli w Unii Europejskiej, że najprawdopodobniej przyszłością najbliższych nie tylko miesięcy, ale także lat będzie wzrastający popyt na żywność, a to oznacza konieczność dalszych zmian. I podjęto także konkluzję o wyprzedaży z rezerw, co powinno w jakimś stopniu wpłynąć na bieżące, w tym najbliższym czasie, kształtowanie się cen żywności. Trzeci punkt, ważny dla wszystkich, ale szczególnie dla polskiej delegacji, to oczywiście Partnerstwo Wschodnie. I tutaj dzięki zaangażowaniu nie tylko moich współpracowników, ale także rządu szwedzkiego, który był naszym partnerem w przygotowaniu tego projektu i także do ostatnich chwil kompletowaliśmy sojuszników i pomoc na rzecz takiego zapisu w konkluzji, który nie pozostawi wątpliwości, że będą praktyczne efekty Partnerstwa Wschodniego. Dla nas jest rzeczą bardzo ważną, że także w mojej rozmowie z przewodniczącym Barroso ustalono, że ta nasza propozycja także w tych konkretnych wymiarach jest atrakcyjna i będzie tym istotnym punktem wyjścia dla przygotowywania przez Komisję projektów. Partnerstwo Wschodnie w tym wymiarze, w jakim polska strona je przygotowała, powinno spowodować, że standardy zarówno demokracji, jak i cywilizacji gospodarczej, biurokratycznej powinny u naszych wschodnich sąsiadów dzięki tym projektom wznieść się na wyraźnie wyższy poziom. Polska sama z siebie nie rozstrzygnie, kiedy na przykład Ukraina stanie się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Ale z całą pewnością dzięki naszej inicjatywie standardy, jakie są wymagane od członków Unii Europejskiej, szybciej Ukraina, a także inne państwa leżące na wschód od Unii Europejskiej mogą osiągnąć. W takim wymiarze strategicznym udało się dzięki naszej inicjatywie zrównoważyć zainteresowanie, działania, także pieniądze, które Unia Europejska chce wydawać na swoje sąsiedztwo. Nie ukrywaliśmy, że chcemy budować komplementarny dla Unii Śródziemnomorskiej wymiar aktywności Unii Europejskiej wobec sąsiadów i śmiem twierdzić, że udało nam się uzyskać naprawdę poważny sukces. Kilka miesięcy temu nie było pewne, czy będzie to możliwe, a dzisiaj możemy stwierdzić, że osiągnęliśmy finał i chyba, tak sądzę, z dobrą zawartością i w niezłym stylu, bo bez jakiejś przedłużającej się dyskusji, która by zredukowała nasze projekty. Wszyscy zaakceptowali nasz projekt bezdyskusyjnie.
Słuchają Państwo Radio France International z Paryża. Weekend w Paryżu z Agnieszką Kumor.
Wiele słynnych postaci, które tworzyły historię Francji z perspektywy francuskiej stolicy, urodziło się w niedużych miasteczkach na prowincji. Wystarczy wspomnieć choćby Napoleona Bonaparte, syna Korsyki, albo Wiktora Hugo, który przez wiele lat mieszkał przy placu Vogezów w Marais, gdzie w zajmowanym przez niego domu można zwiedzać poświęconemu muzeum. Autor nędzników pochodził z Besançon w regionie Franche-Comté. Jego współziomkiem był Georges Cuvier, mniej znany zwykłym śmiertelnikom, wielbiony natomiast przez znawców prehistorii. Szukając śladów tego wielkiego naukowca, musimy udać się do Montbéliard, w tym samym regionie Franche-Comté. Po tym pięknym miasteczku oprowadzała nas niedawno Sylwia Gibbs, dzięki której poznaliśmy słynny adwentowy jarmark w Montbéliard. Miasto słynie z dobrego sera, fabryki samochodów Peugeota, Citroena w Suszu i niezłej drużyny futbolowej. Myślę, że wszyscy Państwo dali się namówić na wycieczkę do Franche-Comté latem lub w okresie Bożego Narodzenia. Nasz bohater, Georges Cuvier, który większość swego dorosłego życia spędził, jako się rzekło, w Paryżu, urodził się w Montbéliard w roku 1769. Był cenionym przyrodnikiem, a swymi badaniami położył podwaliny pod współczesną paleontologię. Na zamku książąt Wirtembergi otwarta została po gruntownym remoncie galeria imienia Georgesa Cuvier, dziecięcia ziemi. Oprowadza nas po niej pan Thierry Malvesy, naturalista, paleontolog, kustosz wystawy. Naszą wizytę rozpoczynamy od sali poświęconej samemu Georgesowi Cuvier, gdzie zrekonstruowany został jego gabinet pracy i wyjaśnione podstawy jego badań. Po studiach w Stuttgarcie, dokąd wysłał go książę Wirtembergi, 26-letni Cuvier, obdarzony niezwykłą inteligencją, został mianowany profesorem w Szkole Głównej Panteonu w Paryżu. W roku 1802 nauczał w Collège de France, gdzie prowadził zajęcia z anatomii porównawczej oraz w Jardin des Plantes. Członek ponad 120 akademii i towarzystw naukowych we Francji i w Europie, Cuvier położył podstawę pod nowoczesną systematykę zwierząt. To on również wpadł na pomysł datacji na podstawie zwierzęcych skamieniałości. Cuvier był jednak przeciwnikiem teorii ewolucji, posługiwał się stworzoną przez siebie teorią katastrof, przypomina nasz przewodnik. W drugiej z sal poznajemy współczesną teorię ewolucji. Rzecz ciekawa, nie przedstawiono historii Ziemi w systemie linearnym, jak na ewolucyjnej linijce, lecz w formie ustawionych jeden na drugim sześcianów, od leżącego najniżej, symbolizującego okres prekambryjski, po współczesność. Wielkość sześcianów odpowiada okresom trwania danych epok. W ten sposób świetnie widać, że nasz okres jest doprawdy mikroskopijny. Sale, w których zaprezentowano przedstawicieli gatunków zwierząt, ptaków i ryb żyjących w regionie Franche-Comté, kończą naszą wizytę w galerii Georgesa Cuvier na zamku książąt Wirtembergi w Montbéliard. Gdyby ojciec z paleontologii mógł dziś ożyć, byłby zafascynowany ich bogactwem.
Des sourires lancés par la fronde de l'insouciance, à des nuits bleues criblées d'étoiles célébrant le silence, les beaux jours approchent. C'est l'été qui gare sa Rolls sur la place de Fayolles, les enfants qui tapent des mains, il n'y a pas école demain, les beaux jours approchent. Les mains tendues d'un môme qui nous revient d'un combat en justice, dévoré par les chiens, l'écho d'une sardane qui monte avec la nuit et qui lèche les pieds d'un vieillard assoupi, les beaux jours approchent. Des diamants qui brillent à nouveau dans les yeux, de belles qui se maquillent pour que l'on vive mieux, les beaux jours approchent. Des seins qui trébuchent sur leur paravent trop petit, l'envie d'y boire sous comme à la cruche dorée de la vie, les beaux jours approchent. Les beaux jours approchent. Des sourires radieux, comme des papillons magiques, se posent sur les lèvres des chéris magnifiques. Les beaux jours approchent. Un bateau qui arrive et qui joue du trombone, et l'écume en chevaux, que le vent éperonne, les beaux jours approchent. Le froid qui ne mord plus, comme un pitbull sans abri, la peur de l'huissier qui ne dégrafe plus son corsage au bout du fusil, les beaux jours approchent. Les beaux jours approchent. Les beaux jours approchent. Les beaux jours approchent. Ni trop frais, ni trop chaud, vers ce bar qui se réveille à l'heure de l'apéro. Des amis qui nous tirent toujours un peu plus loin, tout au fond de la nuit, vers un verre de vin. Un amour sorti de la mauvaise pioche et qui ne fait plus mal, même s'il était si moche. Les beaux jours approchent. Une fleur asphyxiée qui s'était enroulée en torche dans une robe de mariée qui nous revient avec ses 18 ans en poche. Les beaux jours approchent. Les beaux jours approchent.
RFI, la radio du monde.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka. Rok 2008 jest dla tria jazzowego Marcina Wasilewskiego wyjątkowo bogaty. W styczniu jeden z domów płytowych w Nowym Jorku wydał nowy album trzech polskich muzyków, January. Potem były występy w Niemczech, Szwajcarii, Austrii i Polsce. Od 10 czerwca Marcin Wasilewski, Sławomir Kurkiewicz i Michał Miśkiewicz koncertują we Francji. 30 czerwca przewidziany jest ich udział w festiwalu Jazz à Vienne, a 22 lipca wystąpią w Nicei. Wspólna przygoda trzech wyjątkowo uzdolnionych chłopców zaczęła się 18 lat temu w Koszalinie. We Francji po raz kolejny. Instytut Polski w Paryżu zorganizował wam tournée po kilku francuskich miastach. Tournée zaczęło się od koncertu paryskiego. Jakie wrażenia?
No, było bardzo fajnie. Graliśmy pierwszy raz w klubie New Morning. Wcześniej graliśmy w Sunside. Również kilkanaście lat temu pierwszy nasz pobyt we Francji to był na festiwalu w Sork podczas konkursu młodych zespołów jazzowych, które wygraliśmy. To było koło Avignon w 93 roku, tak. Później również graliśmy w okolicach Paryża na festiwalu jazzowym, również tam podkładaliśmy, był taki wieczór z filmami Romana Polańskiego, żeśmy do tego grali muzykę Krzysztofa Komedy, to było około 12 lat temu. Także parę razy już mieliśmy przyjemność grania we Francji.
Ostatnich parę razy też mieliśmy okazję grać z Tomaszem Stańko również na festiwalach w Paryżu.
A jaka jest publiczność francuska? Czy lubicie publiczność francuską?
No, wydaje mi się, że jest to dosyć gorąca publiczność. Jest to muzykalny kraj i odbiór jest zawsze dosyć żywiołowy i bardzo przyjemnie się gra dla francuskiej publiczności.
No i na pewno jest to wyrobiona publiczność.
Tegoroczne tournée wiąże się z waszą nową płytą. Nie wiem, czy prezentujecie ją również na koncertach. Płyta, która została wydana w Nowym Jorku, nagrana w Nowym Jorku, która no już się cieszy ogromnym powodzeniem i zbiera pochwały krytyków muzycznych.
No, to oczywiście gramy program z najnowszej naszej płyty January, która styczeń w przetłumaczeniu na polski, która była wydana w styczniu w Polsce i w Niemczech. We Francji była wydana pod koniec marca. Również na początku maja była wydana w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. Właśnie odbyliśmy tam trasę w połowie maja, dając 6 koncertów w Nowym Jorku, między innymi Los Angeles, Baltimore, Philadelphia, Ann Arbor. I to jest pierwsza część trasy, którą też możemy zagrać dzięki pomocy Ministerstwa Kultury i Sztuki Polskiego, gdyż dofinansowują nasz ten wyjazd i to będzie w dwóch częściach trasa, która się już odbyła. Pierwsza część, drugą część zagramy w listopadzie, między innymi w San Francisco Jazz Festival i w Seattle na Earshot Jazz Festival. A teraz zaczęliśmy właśnie tą taką mini trasę, nie wiem, można jak to nazwać, we Francji. Również 30 czerwca zagramy w Jazz à Vienne, znaczy w Vienne, podczas festiwalu Jazz à Vienne i 22 lipca w Nicei.
Czym różni się ta płyta od poprzednich? Bo nagraliście w Polsce, zdaje się, około 5 już albumów.
To znaczy te dwie ostatnie płyty nasze zostały nagrane dla wytwórni ECM, także to je odróżnia dosyć mocno od poprzednich, ponieważ poprzednie były wydane tylko w Polsce dla mniejszych wytwórni lokalnych. Natomiast dwie ostatnie zostały wydane dla wytwórni ECM i to jest dosyć istotne, dlatego że wytwórnia ma zasięg międzynarodowy i po prostu możemy prezentować tę muzykę dużo szerszej publiczności w najbardziej odpowiednich miejscach dla nowoczesnej muzyki improwizowanej na całym świecie.
A muzykę gracie taką samą?
No, muzyka trochę się zmienia poprzez zmianę sposobu grania. Gramy bardzo długo, już 12 lat i to cały czas ewoluuje. Na tej najnowszej płycie jest więcej utworów w całości skomponowanych. Na pierwszej płycie Trio dla ECM nagraliśmy sporo czystych improwizacji, także tym się ona może różni. Dla niektórych może jest bardziej przystępna w związku z tym. Są utwory takie jak Diamonds and Pearls, Prince'a. Większość to są utwory Marcina.
Tak jak każda płyta, no mam nadzieję, że każda płyta różni tym choćby czasem, odstępem czasu. Każda sesja nagraniowa to jest zapis 2-3 dni, ale po jakimś okresie przygotowawczym, po jakimś okresie grania koncertów, a my, no tak jak człowiek ma to do siebie, że się rozwija, tak samo my próbujemy rozwijać naszą muzykę i mam nadzieję, że ona się zmienia i zresztą jest, można to usłyszeć, jest zdecydowanie inna, bardziej dojrzalsza i lepsza moim zdaniem niż pierwsze płyty, aczkolwiek pierwsze płyty też mają swoje zalety, bo to są nasze pierwsze kroki i pierwsze sesje nagraniowe. Także każdy okres to jest zapis danego, każde nagranie to jest zapis danego okresu.
Właśnie jest wasza historia, bo słyszałam, że znacie się prawie od przedszkola.
Może nie od przedszkola, prawie zaraz po przedszkolu poszliśmy do pierwszej klasy szkoły muzycznej podstawowej w Koszalinie z razem ze Sławkiem i już byliśmy w pierwszej klasie, od pierwszej klasy w sumie w tych samych klasach. W wieku kilkunastu lat, w piątej, szóstej klasie zaczęliśmy się interesować muzyką bardziej rozrywkową, jednocześnie grając muzykę klasyczną, egzaminy co pół roku, każdego roku. I później postanowiliśmy wyjechać na Jazz Jamboree wraz z moją mamą. Zabraliśmy Sławka, to było w 1989 roku, dokładnie kiedy komuna upadła. Ten czas taki nie szary, można powiedzieć. Aczkolwiek jazz, wiadomo, w Polsce był bardzo popularny już zaraz po wojnie i ta polska tradycja jest bardzo długa i my już byliśmy tym takim nowym pokoleniem po 89 dosłownie, bo w tym właśnie roku byliśmy na festiwalu Jazz Jamboree i od tamtego momentu tą muzyką żeśmy się zafascynowali i pochłonęła ona nas do końca i gramy ją do tej pory. Trwa to i trwa. Później spotkaliśmy Michała Miśkiewicza parę lat później, w 92 na warsztatach jazzowych, na festiwalu w Siedlcach. Pierwszy raz zagraliśmy ze sobą. No i tak to było.
I w jakimś momencie spotkaliście również Tomasza Stańko?
Zaraz później.
Niewiele później. Tak,
to 90... I to jest roku. Ciągle zdaje się wasz mistrz?
No to
jakiś
jest...
wzór, a również przyjaciel.
No to jest człowiek, legenda, już ma swoje lata dokonania w polskim jazzie i to niemałe. Jest najbardziej rozpoznawalnym chyba obecnie muzykiem jazzowym polskim na świecie. Mieliśmy to szczęście i przyjemność ogromną z nim się poznać. On nas wziął do zespołu i graliśmy z nim bardzo dużo koncertów i w pewnym momencie w 2001 nas zaprosił na sesję nagraniową dla wytwórni ECM, co było naszym marzeniem i tak się to potoczyło, że nagraliśmy już teraz w sumie około 7 płyt dla tej wytwórni.
A jakie są wasze inne inspiracje? Pan wymieniał Prince'a.
Naszego patrona Akademii Muzycznej.
Karol Szymanowski. Jedną też z kompozycji jego zrobiliśmy tak? Na pierwszej płycie dla ECM-u. Muzyka klasyczna również, oczywiście. Charles Ives. Jest wiele inspiracji.
Wiele inspiracji, nie tylko muzyczne. To są inspiracje płynące z innych dziedzin sztuki, jak i również z samego życia. No, z tego, co każdy człowiek doświadcza i przez co musi przechodzić na swojej drodze.
Polska muzyka jazzowa wiązała się też z filmem. Czy interesujecie się tą dziedziną sztuki?
Oczywiście, jak najbardziej.
Tak, nawet parę dni temu wróciliśmy z Włoch, gdzie mieliśmy okazję przygotować specjalny koncert pod obraz filmów Romana Polańskiego. Były to różne jego filmy ubrane, jak gdyby zrobione w jeden film godzinny. Także wykonywaliśmy dużo muzyki komedy, improwizacji pod obraz. Było to bardzo ciekawe przeżycie.
Dużo występujecie za granicą, a czy występujecie również w Polsce?
No oczywiście występujemy w Polsce, chociaż nie jest to możliwe ze względu na... No, nie ma zbyt wielu miejsc jak na tak duży kraj w Polsce, dlatego nie możemy często grywać gdzieniegdzie. Natomiast oczywiście występujemy w Polsce, chociaż ostatnio wydaje się, że większość koncertów gramy za granicą.
A co będziecie robić po powrocie z Francji?
A jedziemy do Izraela zaraz na koncert do Jerozolimy.
W swej muzyce i występach we Francji opowiadali Marcin Wasilewski, Sławomir Kurkiewicz i Michał Miśkiewicz z tria jazzowego Marcina Wasilewskiego.
du monde.
Les copains d'abord. Czyli francuska piosenka dawniej i dziś.
Jerzy Sowiński.
Mieliśmy już próbkę dość nieudolnych adaptacji piosenek Edith Piaf. Dręczmy się więc nadal. Oto La Foule, tłum w wykonaniu duetu Rafael Laetitia Casta.
Ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi.
Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Soudain, je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras.
Portés par la foule qui nous traîne, nous entraîne.
Écrasés l'un contre l'autre, nous formons qu'un seul corps.
Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre.
Et nous laisse tous nos épanouis enivrés.
Traînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées.
Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous nos épanouis enivrés. Poussée par son sourire, me transperce et rejaillit au fond de moi.
Et soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher entre mes bras.
Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne.
On s'éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Je crie de douleur, de fureur et de rage.
Et je pleure.
Portée par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole. Je suis emportée au loin.
Je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole. L'âme qu'elle m'avait donnée, que je n'ai jamais retrouvée.
Może zabieg zbyt perfidny, ale jednak raz jeszcze zaproponuję Państwu wysłuchanie tej samej piosenki w oryginalnym nagraniu samej Edith Piaf, by już potem niczego nie komentować.
Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. entraînée par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie que l'a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné, que je n'ai jamais retrouvé.
Przestańmy się już bawić w porównania głosów i talentów. Wiemy przecież doskonale, że Edith Piaf jest niepowtarzalna, o czym niechaj zaświadczy jeszcze jedna piosenka z jej przebogatego repertuaru No, je ne regrette rien, nie, niczego nie żałuję. Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@ @rfi.fr.